Chciałbym dzisiaj was zabrać w naszym rozważaniu słowa w takie miejsce, gdzie miałem okazję sam przebywać, w okolicach Cezarei Filipowej. Jezus zadaje uczniom pytanie, za kogo go uważają. Każdy z was, kto był na wycieczce w Izraelu i był w tamtym miejscu, wie, że to jest takie niezwykłe miejsce, bo z jednej strony mieli budynki rzymskie, wybudowane przez rzymskiego okupanta, z drugiej strony stały posągi pogańskich bóstw. Oni stali przy rzece i dyskutowali na ten temat. I Piotr, wiemy, że powie wtedy te potężne słowa, że ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jezus odpowie wtedy Piotrowi, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Krótko mówiąc, Jezus mówi, że to nie jest z ciała, z ciebie, to nie logika, to nie twoja mądrość, ale to, że to mówisz, to wiesz to z góry. Powiedział ci to mój Ojciec. Zwróćcie uwagę, że Jezus mówi do Piotra coś, czego on nie wie. Piotr usłyszał od Boga, ale nie wie. To Jezus mu mówi, mój Ojciec ci to objawił. Na swój sposób, nie wiemy dokładnie jak, ale objawił mu to. I Piotr dochodzi do takiego miejsca, kiedy mówi tak ważne słowa, tak potężne słowa. Wiecie, dzisiaj jesteśmy kościołem, który czyta Biblię. Dzisiaj jest nam łatwiej jakby wyznać. Nie zawsze może rozumiemy to, ale wyznajemy, że Jezus jest wiecznym Synem Bożym. Ja nie wiem, czy to się da tak naprawdę w ogóle po ludzku pojąć, ale w tamtym czasie Piotr, ten prosty Piotr, takie wielkie słowa mówi. I teraz Jezus posuwa się o krok dalej i zaczyna mówić o swojej męce. I mówi, że droga Mesjasza, tego, za kogo Piotr mówi, że go uważa, tego, za kogo wy wszyscy tu mnie uważacie, mówi, ta droga nie jest łatwa. I Piotr, podobnie jak większość z nas, nie zdaje z tego testu, bo w tym momencie czuje się bardzo duchowym człowiekiem, czuje, że je przecież tylko co Jezus mu powiedział, że objawienie miał, że naprawdę coś zrozumiał. I zaraz potem słyszy, przed chwilą słyszał, że Bóg mu coś objawił, a zaraz potem słyszy 16 rozdział Mateusza, 17 werset, to jest to, że błogosławiony jesteś, bo ci to objawił Bóg, a 23 werset słyszy, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. I normalnie tak blisko siebie, w jednym miejscu Piotr ma objawienie Chrystusa, a w drugim chce już naprawiać Boże plany i chce doradzać Panu Bogu, co zrobić i jak być dobrze Panem Bogiem, żeby mu się udało. Wiecie, Bóg nie może być naszym Bogiem i w tym samym czasie Bogiem, którego naprawiamy, korygujemy i poprawiamy. Poprawiać i naprawiać możemy zegarek, ale nie Pana Boga. On ma na wszystko swój czas, on się nie spóźnia, on nie śpieszy, on wszystko wie doskonale i możemy nastawiać zegarki, ale nie Boga. Możemy mieć objawienie od Boga, ale nie możemy dyktować Bogu i tłumaczyć Mu, jak i co ma robić. Później, kiedy się powoli kończy ten 16 rozdział Ewangelii Mateusza, Jezus wypowiada takie słowa, mówi, które często zastanawiają się dzisiaj miłośnicy Słowa Bożego, co znaczą w 28 werset, że zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. I wtedy coś ciekawego się dzieje. Tu się nam kończy ten 16 rozdział. Musimy pamiętać, wiecie, że Pan Bóg nie pisał Biblii rozdziałami. Kiedy mówimy, że Biblia jest natchniona Duchem Świętym, to nie jest tak, że Duch Święty, kiedy natchnął i podawał to słowo, to mówił, a teraz rozdział 17, pisz wierszat pierwszy. To się stało dużo, dużo później. Bardzo dużo później. Bez mała prawie 2000 lat później. To no, może, no, troszkę mniej, ale Pan Bóg tego tak nie napisał. W każdym razie Jezus mówi, że są tu tacy. I udają się wtedy na miejsce takiej ważnej duchowej lekcji, bo to, co tu widzą, stanie się zapowiedzą tego, co dopiero cały świat zobaczy, co wielu musi ujrzeć. I tutaj przechodzimy do 17 rozdziału, który chciałbym, abyśmy dzisiaj przeczytali pierwszych jego, może 8 wersetów tego 17 rozdziału. Rozdział 17, Ewangelia Mateusza. Znamy ten fragment jako przemienienie Pana Jezusa. I po 6 dniach bierze Jezus z sobą Piotra, Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na górę wysoką, na osobność. I postać jego przemieniła się wobec nich i oblicze jego rozbłysło jak słońce, a szaty jego stały się jasne jak światło, i oto ukazał się im Mojżesz i Eliasz rozmawiający z nim. A Piotr odpowiadając rzekł Jezusowi: Panie, dobrze jest nam tu być. Jeśli chcesz, zbuduję tu 3 szałasy, jeden Tobie, jeden Mojżeszowi i jeden Eliaszowi. Gdy on jeszcze mówił, oto obok świetlisty ocienił ich i oto głos obłoku mówiący: Ten jest synem moim umiłowanym, w nim znalazłem upodobanie, jego słuchajcie. Usłyszawszy to, uczniowie upadli na twarz i przestraszyli się bardzo, a Jezus podszedł i dotknąwszy się ich rzekł: Wstańcie i nie bójcie się. I podniosłszy oczy, nikogo nie widzieli, jedynie samego Jezusa. Słowo to jest moim zdaniem taką wielką lekcją, nauką o relacji z Bogiem, o tym, w jaki sposób Bóg komunikuje się. I chciałbym, abyśmy tu dzisiaj zobaczyli kilka rzeczy, które będą dla nas taką duchową lekcją dla lepszego chrześcijańskiego życia. Wróćmy do pierwszego wersetu, abyśmy mogli przejść ten fragment na naszym studiu troszeczkę dokładniej. A po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę, na osobność. Po 6 dniach od czego? Dlaczego tu pisze po 6 dniach? Jeżeli czytacie uważnie Słowo Boże, to zauważycie, że u Łukasza pisze po 8 dniach. A tu pisze po 6. Ja nie wiem, od czego tych 8 dni. Wiecie, przeczytałem kilka komentarzy zarówno chrześcijańskich, jak i żydowskich, czy mesjanistycznych, i uważają, że po 6 dniach chodzi o to, że prawdopodobnie po 6 dniach od tego momentu, w którym była ta rozmowa z Piotrem. A że Łukasz liczył od 8 dni, dlatego że oddzielnie liczył, kiedy Piotr wyznał, kim jest Jezus, a 6 dni potem było od dnia, kiedy Jezus powiedział do Piotra: odejdź ode mnie, bo zapowiadał swoją mękę. Różne są opinie. Po 6 dniach może też oznaczać, że Bóg nam chce pokazać, że wypełniły się czas, że nadchodzi 7 dzień. 7 dzień, w którym coś ważnego zostanie powiedziane. Że od sabatu do sabatu minął czas, a teraz Bóg chce coś ważnego objawić. I bierze ze sobą Jezus Piotra, Jakuba i Jana. Wiemy, że Piotr to jest ten prosty, Jan to jest ten umiłowany, Piotr to jest ten, który wyrywa się z wszystkim i nie potrafi czekać i mówi dużo, ale Jakub to jest ten, który pierwszy odda swoje życie za Pana. Wyjątkowi uczniowie Pana. Po 6 dniach przychodzi 7 i Jezus prowadzi ze sobą uczniów. I zwróćmy uwagę, że Duch Święty podkreśla nam w tym słowie, że jest to wysoka góra na osobności. Bóg chce, żebyśmy to zauważyli. Wysokość, oddzielenie. Wysokość i osobność oddziela ich od tego, co jest nisko, od tego zgiełku, od tego świata. Pan ich bierze zupełnie daleko od ludzi, na wysokość. Niektórzy próbują nawet wyznaczyć, która to mogła być góra w Galilei i tak dalej. Wyznaczają według objawień Eliasza, wyznaczają według działań Mojżesza. Nie wiemy, jest wysoko i są bardzo sami, oddziela ich to od niskości, zgiełku. A faktem jest, że kiedy czytamy Biblię, to można by było całą listę Bożych objawień zrobić, które Bóg objawiał się na górach, na wzgórzach. Objawił się narodowi na wzgórzu, a wiemy też, że i śmierć poniósł na wzgórzu trupiej czaszki. Jest wiele różnych wzgórz. W jaki sposób Bóg się objawia na górach? Wiecie, oni znali Biblię żydowską, czyli to, co nazywamy Stary Testament, my, i czytali, jak w Księdze Wyjścia, czy w drugiej Księdze Mojżeszowej, Mojżesz też udaje się na górę i zabiera ze sobą również 3 osoby. Jeżeli sobie przypomnicie, co czytaliście w Starym Testamencie, w drugiej Księdze Mojżeszowej, 24 rozdział, to tam z Mojżeszem idzie Aaron, Nadab i Abihu. I oczywiście jeszcze idzie 70 starszych, ale oni nie dochodzą tam, gdzie tamci. Tamci, oni muszą zostać. I mija 6 dni w Księdze Mojżeszowej i 6 dnia dochodzi do przemiany, 7 dnia dokładniej, 7 dnia mówi 24 rozdział tej Księgi Mojżeszowej, Pan zawoła na Mojżesza. Tu Jezus również bierze 3 osoby i też wychodzi na górę. I po całym tym zgiełku Bóg chce się objawić. Ta historia mówi, że w moim tym hałasie, w tym braku ciszy, który mamy w naszych czasach, w tej kakofonii dźwięków, opinii, polityki, nienawiści, Bóg chce się objawić i potrzebna jest wysoka góra. Bóg mówi, przybliż się do mnie, oddal się od tego zgiełku, przybliż się, potrzebna jest wysoka góra, oddzielenie i czasem nie wystarcza słuchać i mówić, czasem trzeba znaleźć się blisko Pana i odkryć Boga w Jezusie. Bóg chce dać im odświeżające doświadczenie, które będzie budować naszą wiarę, kiedy będziemy czytać Słowo Boże. To jeden z najważniejszych momentów ich życia, to chwila, o której trzeba pamiętać. Ja myślę, że gdybyśmy prywatnie spotkali Piotra i zapytali go o najważniejsze chwile jego życia, to pierwszą by było powołanie. Kiedy go Pan powołał w tej łodzi, pamiętacie, kiedy on padł do jego stóp, mówi, Panie, ja nawet godny nie jestem. Drugie, myślę, by było to, kiedy mu Jezus powiedział, że sam Bóg ci objawił to, kim jestem. A trzecie, to by było właśnie to. A pewnie czwarte, by było to, jak się zaparł Pana. A piąte wydarzenie główne jego życia, to jak Pan powiedział, żeby pasł jego owce. Ale myślę, że to jedno z najważniejszych wydarzeń jego życia. I drugi werset teraz nam mówi, wprowadza nas, co się tutaj dzieje. I został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. Ciekawe. Wcześniej Piotr wyznawał, kim jest Jezus. Potem próbował tego Jezusa ratować swoimi słowami i pocieszać, klepać po plecach, że nie będzie wcale tak źle. Teraz dzieje się coś zupełnie innego. Widzi go w otoczeniu legendarnych miłośników Boga. Wiecie, dla tamtych ludzi Mojżesz, Eliasz, to było Słowo Boże. To byli ludzie najważniejsi w historii ich wiary, najważniejsi w relacji z Bogiem. Widzi Jezusa i tych legendarnych miłośników Boga. Ale do tego przejdziemy zaraz. To, jakiego Jezusa widzi, to jest dziwne, bo takiego Jezusa jeszcze nigdy nie widzieli. Mówiłem o Mojżeszu. Wcześniej cytowałem 24 rozdział II Księgi Mojżeszowej. W 34 z kolei możemy przeczytać, że kiedy Mojżesz schodził z góry, oblicze jego co? Jaśniało. Tutaj znowu mamy Pana, który zajaśniał. Mojżesz po spotkaniu z Panem będzie lśnił, będzie się świecić i da ludowi przesłanie od Jahwe, od świętego Boga. Jezus objawia się im nie jako ten, który lśni, ponieważ został oświecony Bogiem, ale tu jest coś innego. Jezus również lśni, ale swoim światłem. On wydziela światło. On nie dlatego świeci, że jest w relacji z Bogiem, ale dlatego, że jest Bogiem. On nie dlatego, że czerpał, Mojżesz zaczerpnął światła, a Jezus jest światłością. Jezus objawia się ten, jako który śni, nie po prostu światło, które skądś wziął, ale światło, którym jest. On jest źródłem światła. Ja jestem światłością świata, Jezus mówi. Tu go widzimy w tym Bożym świetle. Daj im też słowo. To będzie słowo od Ojca, ale on o tym słowie będzie też mówił moje słowo. Jeśli będziecie przestrzegać mojego słowa, jeśli będziecie zachowywać moje słowo, mówił o tym. On jest Bogiem i tu się to objawia. I tutaj wchodzimy w ten trzeci werset i oto ukazali się i Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Wiecie, jaka jest moja pierwsza myśl, kiedy patrzę? Pisze, że ukazali się i Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali, tak? A skąd oni wiedzieli, że to Mojżesz i Eliasz? Tak sobie pomyślałem, no nie było gazet, nie? Teraz gdyby na przykład tu wszedł ktoś sławny, to my wiemy jak wygląda, no bo mamy internet, gazety, wiemy jak ta osoba wygląda mniej więcej. Ja myślę, że jeżeli wiedzieli, kim jest Jezus, bo im to objawił Ojciec, to w takiej obecności Bożej, jaka tam była, nie było żadnego problemu wiedzieć, że to jest Eliasz i Mojżesz. Na pewno nie podchodzili, nie przedstawiali się, Pan Jezus nie przedstawiał, Piotr, Eliasz, Eliasz, Piotr. Nie ma nam tego napisane. Oni byli, wiecie, ze strachu nieprzytomni. Zaraz to zobaczymy. To nie są przypadkowe osoby. Dlaczego Mojżesz i Eliasz? Widzicie, Jezus, rozumiemy, Mesjasz, Bóg, ale Mojżesz i Eliasz, dlatego, że oni są reprezentantami. Mojżesz reprezentuje Boże prawo, a Eliasz reprezentuje, on jest prorokiem, reprezentuje wiarę. Jeden z nich jest człowiekiem prawa, drugi człowiekiem wiary. Obydwoje chodzą w prawie i w wierze, ale takimi byli. Jeden był dawcą prawa, a drugi był tym, który pomagał ludziom wierzyć. Obydwoje te osoby doświadczały bliskich spotkań z Bogiem. Jedna i druga spotykała się z Bogiem na wzgórzach. Jedna i druga bardzo blisko była z Panem i bezpośrednio z Nim rozmawiała. Zostali obydwoje, zarówno Mojżesz, jak i Eliasz, odrzuceni przez lud. I lud ich dobrze im nadokuczał, a teraz rozmawiają z tym, który zostanie zamęczony przez lud. Żaden z nich również nie ma znanego ludziom grobu. Wiecie, wiemy, że Eliasz został wzięty, wzięła go Merkawa. Dzisiaj, kiedy się mówi słowo Merkawa, to ci, którzy się znają na czołgach, to wiedzą, że to jest izraelski czołg. Ale słowo Merkawa oznacza ognisty rydwan, który zabrał Eliasza. Żydzi nazwali tak dzisiaj swoje czołgi. Ale zabrała Eliasza ta Merkawa, ten ognisty rydwan. Mojżesza również wiemy, że Pan nie dał ciała, nie zostawił. Wiecie, czytałem jedną legendę żydowską, tylko to nie podaję wam tego do wiary. Ja wam mówię ciekawostkę z legendy żydowskiej. Żydzi, jeden z rabinów napisał taką legendę, nie wiem skąd on to wziął, gdzie on to znalazł, nie mam pojęcia, jakie są jego źródła, ale napisał, że Pan wziął ciało Mojżesza i pochował Mojżesza pocałunkiem. To znaczy przywitał go w swoim domu, czyli zabrał do siebie. Dlatego nie ma grobu. Nie mam tego w Biblii. To wam mówię ciekawostka, o tak, z książki. Ale to są takie dwie osoby. Jedna reprezentuje prawo, druga wiarę, proroctwo. I spotykają się z Synem Bożym. Jak mówię, obydwoje doświadczali podobnych rzeczy. Spotkania na wzgórzach, odrzucenie, głoszenie. Dla nas to jest też informacja, że ci, którzy chodzą z Panem, nie przepadają gdzieś bez wieści, nie wiadomo gdzie są. A kto wie, jak to tam z nimi? Piotr i uczniowie widzą. Aha, już teraz wiemy, kto wie. My wiemy, jak to tam z nimi. Oni ufali Panu i są z Panem na zawsze. I zwróćcie uwagę jeszcze jedną rzecz. Mojżesz jest tym, który reprezentuje prawo. Eliasz jest tym, który reprezentuje proroków Izraela, wiarę Izraela innymi słowami. I rozmawiają z Jezusem, z tym samym Jezusem, którego faryzeusze i religijni ludzie oskarżają o łamanie prawa, a Jezus rozmawia z Mojżeszem. I oskarżają, że nie przestrzega proroków i nauki Izraela, a on rozmawia z Eliaszem. Nie wiemy, o czym rozmawiają. Biblia nam nie mówi, o czym mówią. Ale objawiają uczniom. Jest napisane tam, ukazali się im. I ich spotkanie z Jezusem objawia uczniom, że Jezus jest wypełniającym ciągłość Starego Testamentu. Jezus jest tym samym, który rozmawiał z nimi na innych wzgórzach. Jezus jest Bogiem. To jest jeden z fragmentów, który objawia wam bóstwo Jezusa. I teraz idziemy dalej, 4. werset. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być i jeśli chcesz, rozbiję tu 3 namioty. Dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. 3 namioty chcę rozbić. A może czasami na ten fragment patrzymy zbyt pobożnie. Otoczyliśmy go takim, wiecie, takim pobożnym wianuszkiem z kwiatków. I chcemy tak jakoś bardzo pobożnie to zrozumieć. Dobrze tu być. A może Piotr wcale nie jest aż taki pobożny, wiecie. Ja nie mówię, że tak nie jest. Może tak jest. Słyszałem kiedyś, jak ktoś powiedział, że Piotr mówi, zbudujmy, bo mu tak dobrze. Że chciał się modlić i po prostu przebywać w Bożej obecności. Chwała Bogu, jeśli tak było. Ale kiedy zamykam oczy i dzisiaj czytałem Słowo Boże, wczułem się w Piotra. Wczułem się, dlaczego powiedziałbym Panu. Pamiętacie, kiedy w tamtym roku nauczałem was, jak czytać Biblię? Pamiętacie? Jednym z tych fragmentów było, przeczytajcie to jeszcze raz i jeszcze raz i zastanówcie się, co wy byście w tym miejscu zrobili, co do was tu jest powiedziane. I pomyślałem sobie, ja w tym miejscu powiedziałbym, wiecie, że tu, dlaczego tu jest dobrze? Bo tam na zewnątrz jest Rzym, śmierć, niewolnictwo, chaos, okupacja, brutalne rzymskie wojsko. Świat, w którym się wcale nie chce żyć. Świat nie szanujący żadnego życia. Nie dziwię się Piotrowi, że chce tu zostać. Może nie tylko mu chodziło o to, żeby po prostu pięknie się modlić, ale nareszcie poczuł pełną wolność, pełnię życia. Nareszcie powietrze zrobiło się czyste. Nareszcie nie było słychać jęku, nie było strachu. Wszystko znikło. I Piotr odrywa, i na pewno też pobożnie, oczywiście, że tak. Piotr się chce modlić, ale to miało wpływ. Wiecie, tam na dole świat, który zostawili, nie był przyjemnym światem. Był światem, w którym ludzkie życie, a już szczególnie życie takich ludzi jak Piotr, Jan, Jakub, było niczym. Kosztowało mniej niż koń, mniej niż krowa. Piotr odzywa się do Jezusa. Ciekawe jest dla mnie, że mówi do Jezusa tutaj, kiedy mówi jedyny, bo Jezus jest jedynym, którego osobiście i blisko zna oraz kocha. Zwróćcie uwagę, że Piotr nie pyta Mojżesza, Eliasza, nie próbuje z nimi nawet rozmawiać. Nie masz żadnego dialogu tutaj. Nie rozmawia się z tamtymi, ale mówi do Jezusa. Wiedział, że Jezus jest tym, który o wszystkim decyduje. Wie, że Jezus jest Panem i w tej rozmowie Jezus jest Panem dla Piotra, Jakuba i Jana, ale Jezus jest też Bogiem i Panem dla Mojżesza i Eliasza. On tu jest najważniejszy. Mojżesz jest tym, który uznał, pamiętacie, jego hańbę za cenniejszą niż skarby Egiptu. Do dziś nie wiem, jak on to uznał. Nieraz się zastanawiam, ale Duch Święty mówi, że tak się stało, że Mojżesz wybrał hańbę Chrystusową jako cenniejszą niż skarby Egiptu. A więc Mojżesz stojąc patrzy na Chrystusa, czyli Mesjasza i wie, że to jest ten, którego on wybrał dawno temu w swoim życiu. Wie, że to jest Pan. Z drugiej strony chce ich... Piotr jakby troszkę znowu uczyć, takie mam wrażenie. Głos Ojca nie pozostawia złudzeń, kto tu jest najważniejszy. Jezus jest Panem, inni to słudzy. Ale zwróćcie uwagę na tego Piotra, on jest fajny. Ten kochany Piotr, przekonujący Pana wcześniej, Panie, ale nie przyjdzie to na Ciebie, nie będziesz czerpiał. Jezus mówi, odejdź. Teraz wpadł na nowy pomysł. Panie, zbudujemy trzy namioty, zostajemy tutaj. Nigdzie już nie idziemy. Nic się nie stanie, tu zostajemy, będzie fajnie. On nie chce nic złego. On uczy się Jezusa i nie rozumie tak samo, jak my nie rozumiemy często. Wiemy, że najpierw nie chciał, żeby Jezus szedł przez mękę, a teraz chce tu zostać. Byle zostało tak wzniośle, tak pobożnie, tak pięknie, jak jest tutaj. Chce budować trzy namioty. Coś wam chcę powiedzieć o tych namiotach. Kiedy mówi, że chce budować trzy namioty, to mówi, że chce budować trzy, i tu mógłbym użyć słowo trzy, tabernakulum. On ma na myśli coś więcej niż namioty. Nie ma na myśli namiotu w tym naszym turystycznym sensie, w jakim jak jedziemy na przykład na jakiś obóz, jakieś tam tabory mamy czy coś i mamy namioty. Nie w tym sensie myśli o namioty. Namiot w jego pojęciu oznaczał miejsce przebywania rodziny, a w religijnym pojęciu wobec Boga oznaczał też Bożą obecność. Pierwszy namiot, o jakim słyszeli, to był namiot spotkania, w którym Mojżesz spotykał się z Panem, namiot spotkania Mojżesza. To był namiot prawa Bożego. Drugi namiot to był namiot Eliasza, namiot wiary, gdzie Eliasz spotykał się w bliskiej relacji z Bogiem. I teraz jest czas obecności Jezusa. I to słowo namiot tutaj to jest greckie słowo skene. Ono się mocno, wiecie, to słowo skene greckie mocno się pokrywa z takim hebrajskim słowem szekinach. Czasami, kiedy obłok spocznie na górach tutaj, widzimy za oknami po drugiej stronie naszej doliny. Widzieliście czasami, jak tutaj na Jaworowym albo tu na Ostrym, jak spoczywa obłok. To kiedyś nawet powiedziałem, wygląda jak szekinach, jak Boża obecność. I to słowo się mocno pokrywa z tym hebrajskim słowem, czyli obłok chwały Bożej, wstępujący pośród ludzi. Na początku było słowo. A słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Tak się zaczyna Ewangelia Jana. 14 wersetów niżej, jeśli zejdziemy, znajdujemy to. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Wiecie, co to jest tu to zamieszkało? Rozbiło namiot wśród nas. A słowo ciałem się stało i rozbiło namiot. Takie tu jest znaczenie wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. To jest to, co ogląda na swoje oczy Piotr, a co opisuje nam Jan. Słowo stało się ciałem i Szekinach zamieszkało, rozbiło namiot pośród nas. Lubimy ten czas cudów i pieśni. Czas słowa, szczególnie kiedy Pan jest realny, kiedy płyną łzy, kiedy Bóg uzdrawia, kiedy znowu oddychamy w tym duchu wolności, w Duchu Świętym. Okazuje się, że to nie miejsce, które powinniśmy zajmować cały czas. Jest coś więcej według Boga, niż być w takim miejscu. Jest plan Boga dla świata, który Bóg umiłował. Piotr chciałby tu budować ten namiot. Jest plan, by świat zrozumiał, że Bóg nie mieszka w domu uczynionym ręką człowieka, ale że Bóg wyruszył uliczkami pozbierać tych, którzy zostali wybrani, uratować. Jest plan, byśmy nie zbudowali Mu dom i mieszkali razem z Nim, ale to On jest sługą, królem i mówi, idę przygotować wam miejsce, abyście byli tam, gdzie ja jestem. To nie my, to nie On zostanie tu, gdzie my jesteśmy, ale to my będziemy zabrani tam, gdzie jest On. Jest plan, Boży plan, byśmy zamieszkali w Jego domu i Piotr doświadcza chwili nieba, nie do opisania. Jego słowa są śmiesznie małe, nie da się opisać tego, co przeżywa, ale nikt się nie śmieje. On jest w zachwycie, ale Bóg ma coś więcej. I Piotr mówi, Panie, zbudujemy namiot, zaczynam gadać, ja sobie wyobrażam, jak on mówi. I wiecie, kto mu nagle przerywa? To jest ciekawe, przerywa mu ktoś, kto kiedy się odzywa, to wszystko milknie. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku. Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego, słuchajcie. Niedawno Piotr to przecież powiedział. Pamiętacie, Piotr powiedział, tyś jest Chrystus, syn Boga żywego. A teraz Piotr to na własne uszy słyszy z nieba. Teraz Piotr słyszy z góry w proroczy sposób to, co powiedział, co mu Jezus powiedział, że jest objawieniem od Ojca. Ja myślę, że dlatego Jezus tak zareagował na to, co powiedział Piotr, bo Jezus wiedział, że te słowa są niezwykłe. Bóg ma coś ważnego do powiedzenia i mówi Bóg najważniejszą rzecz tej historii. Jego, słuchajcie, nie planujcie budować swoich namiotów, nie planujcie swojej teraźniejszości, nie planujcie, jak oddać mi cześć waszymi rękami. Oto mój syn, jego, słuchajcie, a wtedy oddacie mi cześć. Zapowiedział to już w księdze Izajasza. Izajasz, który był księciem proroków, mógł, tak go nazywają, mógł wybrać życie polityka, bogatego człowieka, żyjącego na najlepszych wełnianych dywanach, pijącego ze złotych kielichów, żyjącego w polityce i w dostatku, wybiera los proroka, tułacza. Jak wiemy, ginie męczeńską śmiercią, według żydowskiej tradycji zostaje żywcem przepiłowany na pół. Ale ten prorok, rezygnujący całkowicie z siebie, dostaje wgląd w Boże serce i widzi w Bożym sercu krzyż. Pisze o baranku, który pójdzie, który będzie strasznie wyglądał, który będzie skrzywdzony za nasze grzechy. Ale zanim to wszystko napisze, to jest 53 rozdział i dalej, w 42 rozdziale, w pierwszym wersecie, Izajasz opisuje to, co my dziś czytamy w Nowym Testamencie. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Mówi Bóg, Ojciec przez Izajasza, a tu powtarza z obłoku, oto mój syn. Gdy Piotr jeszcze mówi, rozlega się ten głos, jest pouczeniem. Kiedy Piotr mówi, o, zbudujemy namioty. Wiecie, co Pan Bóg tak naprawdę mówi? Nic nie zbudujecie, On jest namiotem. W Nim przebywajcie, a będziecie przebywać we Mnie, a ja w Was. Żadnych namiotów nie trzeba. Oczywiście nie tymi słowami, ja to trochę parafrazuję. On jest namiotem, w którym się z wami spotkam. Nie powołałem was do religijnych zachwytów, ale do życia, które idzie w ślady mojego syna. To jest dużo trudniejsze niż zbudować kolejny elegancki namiocik. Głos nie mówi, Piotrze, podobasz mi się z tym namiotem, jaki ty pobożny chłop jesteś. Nie, to nie ten głos mówi. Ten głos mówi, oto mój syn, jego. Słuchajcie, On mi się podoba. W czym się podoba Bogu? W posłuszeństwie. I kiedy oni to usłyszeli, 6 werset, gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo. Bardzo się bali. To była normalna reakcja. Pamiętacie, w czasach Mojżesza Bóg przemówił i ludzie mówią, niech On do nas nie mówi. Niech mówi do ciebie. My już nie chcemy tego słyszeć. Tak się bali. Słyszeli głos Boga i nie mieli pomysłu, co dalej. Zareagowali tak, jak wszyscy na głos Boga. Wiedzieli, że tego nie da się przeżyć, a jednak to przeżyją. A jednak z tego wyjdą i będą to całe życie wspominać. Pan przemówił. I tu mi się tak podoba to zakończenie tego, co czytamy. I przystąpił Jezus i dotknął się ich i rzekł: wstańcie, nie lękajcie się. Czy Jezus nie jest kochany? On zawsze tak robił. Pamiętacie, jak zmartwychwstanie? Też wejdzie przez zamknięte drzwi i powie: pokój wam, nie bójcie się. Wstańcie, nie lękajcie się. A podniosłszy oczy swe, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. Ale przeżyli. A zaraz potem stało się to, co i nam się stanie, gdy będzie się nam wydawać, że śmierć jest silniejsza. Przyjdzie być może w twoim albo w moim życiu dzień, gdzie ludzie spuszczą głowy, gdzie świat powie, nie ma dla niego pomocy, ale gdzie ten, któremu dzisiaj wierzycie, służycie i którego kochacie, powie: wstań, jestem obok. Wstań, idziemy razem. Wstań, Bóg nie chce, byście tak leżeli, ale abyście mną żyli, abyście szli za mną. Wstańcie, znaczy chodźcie, jest życie do przeżycia, a nie religia do odczuwania. Znów widać, że bez Jezusa nigdzie nie zajdziemy. Prawdziwe spotkanie z Bogiem sprawia, że widzimy naszą małość, grzeszność, wszystko znika i wtedy potrzebujemy tego głosu Jezusa: wstań, chodź za mną. Bogu nie chodzi o to, by nam powiedzieć, że jesteśmy źli. Bogu chodzi o to, by nam powiedzieć, że nas kocha i ma dla nas rozwiązanie. Celem jest zobaczyć Jezusa i to Jezusa samego. On wystarczy, On podoba się Bogu. Nie musimy zobaczyć Mojżesza. Ale dobrze, żebyśmy wiedzieli, kim jest. I dlatego czytamy Słowo Boże i Prawo Boże. Nie musimy zobaczyć Eliasza, ale dobrze, żebyśmy wiedzieli, że Bóg przemawia i jest Bogiem żywych. Mamy nie tracić z oczu Jezusa, bo On podoba się Ojcu. W Nim jest jedyna szansa, byśmy mogli podobać się Bogu. Bóg nie chce naszej budowy namiotów, religijnego nastroju. On mówi, kogo słuchać i kogo widzieć. I kończąc powoli, chcę wam powiedzieć: tutaj widzicie porządek Królestwa Bożego, w tym fragmencie Słowa Bożego. W porządku Królestwa Bożego są wokół Jezusa dwaj święci, Mojżesz i Eliasz, amen? Są oni z dwóch świętych mężów. W porządku Królestwa tego świata Syn Boży zostanie ukrzyżowany pomiędzy dwoma złoczyńcami. W porządku Królestwa Bożego On lśni i lśni Jego szata. W porządku Królestwa tego świata zostanie obdarty ze swojej szaty. W porządku Królestwa Bożego Pan jaśnieje, gdy rozmawiasz z rzeczywistością, która nadchodzi. W porządku Golgoty i Królestwa tego świata zapadnie całkowita ciemność, taka, że ludzie się będą bali. Kiedy Jezus umierał na Golgocie, zapadła zupełna ciemność. Tutaj Ojciec jest obok. Ale kiedy Jezus będzie na Golgocie, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Ojcze mój, czemuś mnie opuścił? Tu Ojciec mówi, tam mówił nie będzie. Tu jest jasno, tam będzie ciemno. Lekcja z tego fragmentu na dziś. Tutaj człowieczeństwo Jezusa, Syn Boży człowiek, Jezus człowiek, pokazuje nam Jezusa Boga. Kiedy spojrzymy na Golgotę, zobaczymy, jak Jezus Bóg pokazuje nam Jezusa, człowieka. Tutaj człowieczeństwo uczy nas o boskości. Tam boskość nauczy nas o tym, czym jest człowieczeństwo. To są nasze lekcje z tego fragmentu Słowa Bożego. Bóg mówi, nie musicie przebywać we wzniosłej atmosferze, budować mi czegoś, tworzyć coś i starać się, żeby nie pryzł dobry nastrój. Oto mój Syn i Jego słuchajcie. Wyruszajcie, nie bójcie się. Zobaczcie Jezusa, Jezusa tylko. Amen. Stańcie i podziękujmy Bogu za Jego zbawienie, za Jego posilenie, za Jego dobroć w naszym życiu. Panie Jezu, dziękujemy Tobie, że tylko, Panie, troszeczkę dotknęliśmy tego fragmentu, a Twoje słowo w cudowny sposób poucza, przemawia. Panie, to jest taka głębia, że moglibyśmy siedzieć 2 dni, 5 dni, 6 dni i ciągle byśmy wszystkiego nie zobaczyli. Ale dziękujemy Tobie, że właśnie do nas takich małych ludzi, Ty się skłaniasz, wielki, wszechmogący Bóg, że Ty, Panie, mówisz, że nas kochasz, że Ty mówisz, że masz plan dla naszego życia, że Ty nas zbawiasz, że Ty nas umiłowałeś wtedy, kiedy myśmy nawet nie chcieli słyszeć o Tobie. Panie, dziękuję Tobie i proszę Ciebie, aby moje życie było pełne objawienia Jezusa. Nie chcę trwać na pobożnym miejscu, gdzie mi dobrze. Chcę słuchać Ciebie i iść za Tobą. Chcę, Panie, być Twoim uczniem we wszystkim. Proszę Cię, włóż to w nas. Posil nas tym w świętym Twoim imieniu. Amen.